Dmytro Antoniuk, Paweł Bobołowicz. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry państwu.
Zacznij. Tak, ja tylko jestem na Wołyniu Wschodnim, a Paweł w Kijowie, tak.
Wołyń Wschodni, ale słyszę dźwięki alarmu. Kolejny alarm.
Akurat tak, akurat rozległ się tutaj alarm i rozległ się w całej Ukrainie, bo teraz i już od dłuższego czasu, całą noc też był alarm w połowie Ukrainy, ale o tym lepiej powie chyba Paweł.
Zemsta Putina za wczorajsze decyzje, które zakomunikował prezydent Stanów Zjednoczonych i kanclerz Niemiec.
No niestety Dokładnie. Tak to może wyglądać. 24 szachedy zostały zniszczone przez ukraińskie siły powietrzne. Alarmy rzeczywiście trwały całą noc. 15 szachedów zostało zestrzelonych nad ukraińską stolicą, nad Kijowem. Alarm w Kijowie skończył się przed 4 rano, ale od kilkunastu minut znowu wyjął syreny i alarm już w tym momencie objął cały kraj. Z tych najnowszych informacji to mogą być nie tylko szachedy, a już szef administracji obwodu winnickiego informuje o pociskach manewrujących w podobnym tonie. Są też inne komunikaty ostrzegające przed możliwością zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. No ciężko nie zauważyć tych zbieżności, że po decyzji o pomocy, o tym, że zarówno Niemcy, jak i Stany Zjednoczone przekażą czołgi, nagle na Ukrainie rozlegają się syreny i jest tak potężny atak. 24 szachedy w nocy to też potężny atak, tylko po prostu sprawność obrony przeciwlotniczej spowodowała, że ten nocny atak nie przyniósł strasznych skutków, ale można sobie wyobrazić, co by było, gdyby jednak Ukraińcom tych szachedów nie udało się zestrzelić.
Ten alarm, który słyszymy w tle, to jest alarm, który bezpośrednio słyszy Dmytro Antoniuk.
Dokładnie tak. Tutaj nawet chyba nad moim budynkiem, gdzie jestem, tutaj jest ta syrena. Ona tutaj niesamowicie wyje i no tak to jest. Ale już jestem przyzwyczajony trochę do tego, także odbieram to jako codzienność.
W twoim głosie nie słychać zdenerwowania.
Nie.
Jak Ukraina, jak Dmytro Antoniuk przyjął wczorajsze wystąpienie prezydenta Bidena i to oświadczenie o wysłaniu jednak nowoczesnej broni na Ukrainę?
Z wielką wdzięcznością i ze zrozumieniem też tego, że te czołgi typu Abrams, oni są na tyle skomplikowane, że trzeba ćwiczyć się no, kilka miesięcy dlatego, żeby nasi wojskowi opanowali te czołgi. Także mam nadzieję, że oni wkrótce już będą w Ukrainie, ale albo gdzieś we wschodniej Europie i nasi chłopcy jak najszybciej wyćwiczą się, żeby niszczyć wroga, bo teraz sytuacja na froncie wygląda, no nie jest pozytywna, bo na przykład wróg już ma postęp w kierunku Wuhledara w obwodzie donieckim, kilka kilometrów przeszedł w kierunku Wuhledara i wróg ma postęp niestety tam, gdzie byliśmy ostatnio z Pawłem, pod Bachmutem, tam pod miejscowością Kliściwka, która jest całkowicie też zajęta. No być może na jeden kilometr wróg zbliżył się do tej trasy Kostiantynówka-Bachmut. Oprócz tego wczoraj też była już informacja o tym, że oficjalna już informacja od Sił Zbrojnych Ukrainy, że Siły Zbrojne Ukrainy zostawili Soledar. No, było to widać od kilku dni, ale już jest ta oficjalna informacja. Także na froncie jest naprawdę ciężko i wczoraj też miałem informację już taką osobistą. Na froncie zginął jeden z moich kolegów, z przewodników w strefie czarnobylskiej i to już z kolei trzeci, proszę państwa, mój kolega, z którym współpracowałem w strefie Czarnobyla.
Takie smutne wiadomości rzeczywiście napływają ze wschodu, z frontu ukraińsko-rosyjskiego. Z kolei Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa informuje również o zagrożeniu atakiem rakietowym na dużą skalę na całym terytorium Ukrainy. Paweł Bobołowicz jest w Kijowie. Powtórzę pytanie, które Dmytrowi zadałem. Jak Kijów przyjął informacje płynące z Waszyngtonu?
To tylko uzupełnię twoją informację dotyczącą możliwości ataku rakietowego. Również szef odeskiej administracji informuje, że jest przygotowany atak z zastosowaniem samolotów i okrętów Federacji Rosyjskiej. Natomiast jeśli chodzi o przyjęcie tego, co się wydarzyło wczoraj, w ogóle te dni poprzedzające decyzję, to coś niezwykłego, proszę państwa, ale Ukraińcy zareagowali znowu, wymyślając taką wielką akcję społeczną. Motyw Leoparda stał się podstawowym motywem odzieży kobiecej i rzeczywiście wczoraj to było widać na ulicach, że kobiety noszą plamiaste stroje i to był taki wyraz okazania tej potrzeby, że leopardy muszą być dostarczone na Ukrainę, a gdy ta wiadomość się pojawiła, to autentycznie po prostu zapanowała radość wśród ludzi, zwykłych ludzi na ulicach. Takie opinie od razu miałem okazję słyszeć, to też było widać w sieciach społecznościowych. Po prostu wielka radość, co wydaje się niezwykłe, jeżeli sobie uświadomimy cały kontekst i że ta radość, powszechna radość dotyczy dostarczania broni. No, w podobny sposób oczywiście została przyjęta decyzja Joe Bidena o przekazaniu Abramsów. Od całą noc pojawiały się też artykuły analityczne, co to oznacza, jakie to może mieć skutki, jaki to może mieć wpływ na ukraińską armię. Co ciekawe, Ukraińcy jakby starają się, czy może nie zauważają tego też kontekstu czasowego, że jednak Niemcy odwlekają w czasie trochę przekazanie tych leopardów. Ta radość właściwie jest taka, że te czołgi są już i będą za chwilę na froncie, ale przynajmniej o ile dotyczy to, być może tak będzie z czołgami amerykańskimi, tak może będzie z leopardami innych krajów, ale jeśli chodzi o leopardy niemieckie, to niestety tak szybko chyba na froncie się nie pojawią.
A jest wrażenie, że zbliża się jakaś rozstrzygająca bitwa. Może tak to widać z Warszawy, a czy z Wołynia, na którym jest teraz Dmytro Antoniuk, też tak postrzegasz sytuację?
No, jest takie napięcie i jest ta narracja, że w najbliższych tygodniach będzie coś, jakaś ofensywa albo kontrofensywa z obu stron. To spowodowane tą informacją, którą dostajemy od naszych partnerów, partnerów i przyjaciół na Zachodzie, że kolejne typy broni są dostarczone do wojska ukraińskiego. Także jest takie coś i wczoraj na przykład też była informacja o tym, że grupa dywersyjna też ukraińska przeprawiła się na lewy brzeg i zaatakowała okupantów w Nowej Kachowce. To też dodaje tego napięcia i oczekiwania czegoś większego na froncie.
Paweł.
Krzysztof, jeżeli pozwolisz, bo jest pilna informacja. Co najmniej dwie rakiety lecą w kierunku północnego wschodu Ukrainy. Poinformował o tym szef administracji mikołajowskiej Witalii Kim. Także Federacja Rosyjska wystrzeliła rakiety w kierunku terytorium Ukrainy, więc ten alarm ma niestety ten charakter alarmu ostrzegającego przed rzeczywistym atakiem.
Czyli jak powinniśmy postąpić?
Tak jak apelują tutaj we wszystkie służby, tak jak apeluje teraz przed chwilą też Biuro Prezydenta, nie wolno ignorować alarmów, należy udać się do schronów albo przynajmniej skorzystać z tej zasady dwóch ścian, schować się w pomieszczeniu, które daje możliwość przynajmniej częściowej osłony w czasie ataku.
Taki alarm jak długo może trwać?
No, Dmytro tutaj już ma większą praktykę niż ja, ale alarmy trwają od kilkunastu minut. To te, które zazwyczaj są związane z tym, że szybko jest zidentyfikowane, że nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, na przykład w wyniku startu i wylądowania samolotu albo wylądowania samolotu, do wielogodzinnych alarmów, które wielokrotnie już też na Ukrainie były, albo serii powtarzanych alarmów, z czym mamy do czynienia od wczoraj, bo wczoraj w ciągu dnia to były 4 alarmy w Kijowie. W nocy chyba kolejne 2, także i teraz już od rana kolejny, czyli właściwie to są krótkie chwile tylko pomiędzy alarmami.
No to muszę zapytać, Pawle, Dmytrze, czy jesteście w takim miejscu, które można uznać za bezpieczne, czyli reguła dwóch ścian, czy jest zachowana? Dmytro?
No, mniej więcej.
Paweł?
Mniej więcej, to dobra odpowiedź.
Mniej więcej. Rozumiemy, ale to w takim razie, czy to jest czas na kolejne pytania i takie rozważanie. Paweł powiedział o tym, że ta druga informacja, pierwsza informacja tak, dostarczymy czołgi, druga informacja tak, ale to będzie za jakiś czas, a ta walka z czasem trwa. Ukrainie potrzebna jest broń teraz. Pawle?
Tak, oczywiście i to przepraszam bardzo, ale to zawieszenie wynika z tej informacji, która teraz dotarła w obwodzie mikołajowskim. Już niestety słychać wybuchy, ale to są prawdopodobnie jednak efekty działania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. I to zdanie, które się tutaj cały czas pojawia, wierzymy w obronę przeciwlotniczą. Nie ulega żadnej wątpliwości, Krzysztofie, że tutaj musi być połączenie dwóch elementów, jeśli chodzi o dostarczanie broni. Broń musi być skuteczna, to musi być współczesna broń stosowana na zachodzie i czołgi na pewno spełniają ten warunek, ale to musi być broń dostarczona też jak najszybciej, bo przecież działania wojenne nie zawieszą się na ten czas, a jak widać chociażby po tej nocnej, porannej reakcji Putina, no można się spodziewać, że Putin będzie eskalować teraz działania i być może będzie chciał wykorzystać ten czas, kiedy jeszcze Ukraina nie ma tego super nowoczesnego uzbrojenia, a kolejna sprawa to odpowiedź na pytanie, co dalej, bo to nie chodzi tylko o czołgi. Czołgi to jest cały czas broń ważna, istotna, broń, która może dać przewagę na polu boju, ale taktyczną, ale nie strategiczną. No, strategicznie Rosja jednak wciąż będzie miała potężne zapasy i możliwości. Jak widać, ma potężne możliwości w uderzeń rakietowych po Ukrainie. To jest tragiczne, a czołgi przed rakietami niestety Ukrainy nie obronią. Dlatego kolejne elementy tego uzbrojenia, które muszą być przekazane i na to zwracają uwagę i ukraińscy politycy, i ukraińscy eksperci, i ukraińskie społeczeństwo. To jest oczywiście i obrona przeciwrakietowa, i rakiety, które umożliwią po prostu nie tylko obronę na własnym terenie, ale umożliwią zaatakowanie miejsc, z których startują rosyjskie samoloty, umożliwią skuteczne zaatakowanie okrętów dalej od ukraińskich granic. No, trzeba mieć świadomość i trzeba się pogodzić z tym, że nie da się tej wojny rozstrzygnąć tylko i wyłącznie na terytorium Ukrainy. To jest po prostu od początku nieprawdziwa wizja i wizja, która wyniszcza Ukrainę. Nie można prowadzić wojny na terytorium Ukrainy. Wojnę musi odczuć też Federacja Rosyjska. I trzeci element tej niezbędnej układanki militarnej to są samoloty, współczesne samoloty F-16 i one też powinny na Ukrainę dotrzeć. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę, Krzysztofie, bo to jest bardzo ważny element. Gdy Polska o tym mówiła praktycznie prawie rok temu, na samym początku rosyjskiej inwazji, to mówiono, że to jest szaleństwo, że to są bzdury, że to są jakieś opowieści fantastyczne. Dzisiaj o tym już mówi cały świat. To nie jest kwestia mówienia zresztą, to jest po prostu przygotowywane działanie. I gdyby te działania były przygotowywane wcześniej, zgodnie właśnie z tym, co proponowała Polska, to być może dzisiaj w ogóle byśmy byli w innym momencie tej wojny. Tej wojny nie można przeciągać, bo każdy dzień przedłużania tej wojny działa niestety na rzecz Putina i umożliwia Rosji, no, nie chcę powiedzieć, że zwycięstwo, ale na pewno osłabia dodatkowo Ukrainę, bo na końcu na pewno jest ukraińskie zwycięstwo. Tylko jest pytanie po prostu, czy Ukraina musi zwyciężyć, ponosząc straszną cenę. Czy nie można po prostu tego zwycięstwa przybliżyć, właśnie przekazując jednoznacznie szybciej to uzbrojenie.
Paweł Bobołowicz śledzi też hipokryzję, która pojawia się w komentarzach w polskim internecie, czy w polskich mediach, w których pewne zdarzenia, na przykład wysłanie czołgów na Ukrainę, najpierw się krytykuje, mówi to bez sensu, nie powinno się wysyłać czołgów, to eskaluje, a potem, kiedy zapadają decyzje w innych stolicach, zmienia się front i zaczyna się mówić, tak, to jest jedyna dobra decyzja. Ale Pawle, jeśli możesz o tym opowiedzieć o godzinie 9:30 w raporcie z Kijowa, byłoby dobrze. A teraz krótko opowiedz o tym, jak życie codzienne. Załatwiałeś wczoraj rozmaite formalne sprawy. Jak to wygląda w Kijowie?
Tak, oczywiście jestem mieszkańcem Kijowa, tak jak Dmytro, chociaż teraz rzadziej tutaj przebywam, ale wczoraj musiałem skorzystać z usług notariusza i to rzeczywiście w takich codziennych, w codziennym życiu te alarmy przeciwlotnicze, ataki, one uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Notariusz oczywiście się spóźnia na spotkanie, dlatego że jest alarm przeciwlotniczy. Jak jest alarm przeciwlotniczy, nie pracuje metro, gdy notariusz przyjeżdża, a wtedy akurat jest wyłączany prąd, nie można wydrukować odpowiednich dokumentów. I można powiedzieć, to są takie szczegóły, drobne elementy tego życia, ale one powodują, że to życie tutaj, codzienne życie stało się, ono nie jest zwyczajne, ono jest zakłócone w każdej postaci, nawet w takich najdrobniejszych, najspokojniejszych elementach, które wydawałoby się, że nie mają nic wspólnego z wojną. To, co wielokrotnie z Dmytrem mówiliśmy, no dźwięk generatorów to jest podstawowy dźwięk, który słychać na ulicach. Teraz też jest wyłączony prąd, generator słyszę od godziny 4 rano za oknem, gdzieś tutaj pracuję. Nie da się normalnie funkcjonować przy kilkukrotnym wyłączaniu prądu i bardzo często tym wyłączaniu prądu nie jest wynikającym z harmonogramu wyłączania, tylko po prostu takim specjalnym. To jest bardzo ciężkie, to jest bardzo utrudnione, chociaż trzeba przyznać i to jest po prostu, dla mnie to było wczoraj fantastyczne w tej całej sytuacji. Ja szybko się denerwuję w tych sprawach takich procedur administracyjnych, one zawsze mnie denerwowały bez względu na to, czy to jest kwestia sytuacja wojny, czy zwykły dzień, opieszałość urzędników, czy przedsiąganie tych procedur, ale Ukraińcy mają po prostu olbrzymią cierpliwość. Oni właśnie teraz podchodzą do tego z uśmiechem, ze spokojem, z takim stoicyzmem, zaskoczeniem. No wczoraj to też mi się udzieliło i jakoś potrafiłem w związku z tym do tego też podchodzić i z humorem, i z olbrzymią cierpliwością. No można podziwiać po prostu naród, który w każdej sytuacji, na każdym poziomie, od zwykłych, codziennych rzeczy, no po prostu dramatyczne rzeczy, które są udziałem teraz tego narodu, no wykazuje po prostu taką godną i wspaniałą postawę. I jeszcze taki drobny element. No, wspominamy, opowiadamy o tym przyjęciu Polaków w sposób specjalny. Czujemy to i teraz jak byliśmy z Dmytrem na froncie, gdy odbieraliśmy te podziękowania w różnych miejscach, ale wczoraj też taki drobny element, wyjeżdżam z parkingu, mam zapłacić za parking, pan się mnie pyta, czy jestem żołnierzem, mówię, że nie jestem, że jestem dziennikarzem, on patrzy, dziennikarz z Polski, to pan nie płaci za parking. I takich drobnych elementów, takich pokazujących, okazujących sympatię też jest mnóstwo i to oczywiście jest też bardzo, bardzo przyjemne.
No i ciąg dalsze opowieści Pawła Bobowicza i Dmytra Antoniuka o godzinie 9:30 w studio Kijów Dmytro. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie.
Jest godzina 7:31.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Na chwilę przenieśmy się do San Francisco.